Myśmy to swoją krwawicą wszystko wybudowali.
To jest nonsens! Drugą stronę!
Nie, jeszcze prezes otrzymał nagrodę za rozstrzenienie zakładu.
Tak, dostał.
No ja nie dostał. Dostał.
To, co nas boli. To, co nas cieszy. To, czym żyjemy. W audycji Bliżej Życia.
.16:31, Żaneta Walentyny, witam Państwa. Pamiętają może nasi starzy słuchacze, wierni słuchacze, że jakiś czas temu robiłam reportaż o życiu, o losie Tadeusza Ośki. To żołnierz wyklęty, to właściwie żołnierz podziemia niepodległościowego. Człowiek, który przypadkowo znalazł się w Bydgoszczy i w tej Bydgoszczy zaistniał na tyle, że Kazimierz Kutz zrobił o nim film. I ten film nosił tytuł Pułkownik Kwiatkowski. Być może Państwo sobie przypominają ten film, niekoniecznie mój reportaż. I tak też się stało, że został zabity, zamordowany w Bydgoszczy. Oczywiście był wcześniej proces sądowy, taki jakie to były w tamtych czasach komunistyczne procesy sądowe. Tadeusz Ośko został skazany na śmierć, zginął, ale nie można było odnaleźć nigdzie jego ciała. Były podejrzenia, że jest pochowany na bydgoskiej łączce, na tak zwanej bydgoskiej łączce, czyli na cmentarzu przy ulicy Kceńskiej. Nie można było jednak tych szczątków odszukać. No i proszę Państwa, się udało. I dzisiaj właśnie widziałam jego szczątki, widziałam jego grób, nazwijmy to tymczasowy, chociaż miało to 72 lata czekał na on i jeszcze inni odnalezieni na pochówek, ale o tym porozmawiamy już za chwilę. Zapraszam Państwa do wysłuchania historii, która znalazła, tak myślę, swój koniec, historii Tadeusza Ośko.
Szukam igły w stogu siana. Bo szukam leśniczówki, ale mam takie informacje, że ta leśniczówka to była w Boluminie, z której w 1945 roku funkcjonariusze UB zabrali, aresztowali partyzantów.
Znaczy taka najstarsza leśniczówka, tam już w tej chwili jest, tam mieszka jakiś pracownik leśny chyba, jest w Spudzewie. I tam mieszkał kiedyś leśniczy. Ja nie wiem, czy to nie było leśnictwo Bolumin czasami. Może to było, może tak się nazywało, nie wiem.
Wie pani, bo to jest taka ciekawa historia. Jeśli oglądała pani film Pułkownik Kwiatkowski z Markiem Kondratem.
Kiedyś, tak.
To pierwowzór tego pułkownika Kwiatkowskiego, on właśnie działał na terenie Bydgoszczy między innymi. I z tej leśniczówki Urząd Bezpieczeństwa go zabrał. Ale tutaj działał jako akowiec. W przebraniu funkcjonariusza UB odbijał akowców.
Urząd, dzwonię z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Powtórzcie kapitanowi Bąkiewiczowi, że szykuje wam się dzisiaj niespodziewana wizyta. Pułkownik Kwiatkowski w randze wiceministra.
Znakomity scenariusz napisał Jerzy Stefan Stawiński. Film to autentyczna historia byłego żołnierza AK, który chcąc ratować uwięzionych kolegów, odgrywa prawdziwą maskaradę.
Widzisz, co to znaczy mieć władzę? Można jednym gestem człowiekowi uratować życie.
Film miał charakter komedii, to był taki lekki obraz. Natomiast sprawa, co do której miało w jakiejś mierze nawiązywać, jednak była dramat.
I wiecie, że nie zraniany z wojska lekarzy? Nawet niech się wam nie śni powrót do cywila.
Ale ja się tu marnuję, panie majorze. Moją specjalizacją jest ginekologia. A co ja tu robię? Pełnię funkcję chirurga. A teraz, kiedy jest mniej kończyn do obcinania, leczę nawet i trypla. A tam kobiety mnie potrzebują.
To wy pewno potrzebujecie kobiet, Kwiatkowski. Koniecznie musicie im tam zaglądać.
Tu nie ma miejsca na żarty, panie majorze. Zgwałcono setki kobiet. Nawet staruszkom nie uszło na sucho.
Milczeć, Kwiatkowski.
On był naprawdę związany i z Związkiem Walki Zbrojnym, i z Armią Krajową, najpierw w okolicach Łowicza, potem w Lubelskim. I ci ludzie po prostu wiedzieli, że po prostu jeżeli wpadną w ręce gestapo albo wpadną później w ręce UB, jak najmniej o rodzinie, bo to są takie służby, które represjonują nie tylko partyzantów, ale również ich rodziny. W ogóle był takim człowiekiem, że zmieniał nie tylko swoją tożsamość taką dokumentową, ale również swój wizerunek. Raz nosił brodę, raz wąsy w czasie okupacji i raz właśnie przebierał się, zajmując jakby strój osób wykonujących bardzo różne zawody. Taka była jego po prostu trochę aktorska natura.
Ja jestem jego najprawdziwszą w świecie siostrzenicą. To jest mojej mamy rodzony brat. Ja miałam 8 lat, jak ja wujka widziałam ostatni raz. No był bardzo dowcipny. Lubiał malować, grać na gitarze. Kawały mu się trzymały. Na barana mnie brał, nosił mnie. To takie momenty z Łowicza wtedy, kiedy myśmy właśnie byli w Łowiczu.
I słyszałam też, że był bardzo przystojny.
To chyba tak, dlatego że ja pamiętam osobiście, jak do niego ciągle przychodziły jakieś panienki. Taki dowcipny był, wesoły był, z poczuciem humoru, a z kolei to już z opowiadania babci. Jak tak był chłopcem, no to był cholernie niesforny. Wszedł na kasztan, spadł na sztachety, ale jak zobaczył babcię, to się szybko pozbierał z tych sztachet, chociaż miał brzuch rozpłatany i uciekał. No i taki był.
Ojciec Tadeusza Ośki był kolejarzem w Łowiczu, został aresztowany w czasie okupacji i no niestety stracił życie w obozie koncentracyjnym. Matka została także aresztowana i w roku 1945 przebyła w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, wróciła dopiero jesienią. W czasie wojny brał udział w wojnie, bardzo tutaj zresztą dzielny udział, i następnie po wrześniu 1939 roku wrócił do rodziców, do miejsca zamieszkania. W tym czasie oni zamieszkiwali w Łowiczu. I od mniej więcej prawdopodobnie roku 1942 związał się ściśle z konspiracją. Zresztą członkiem konspiracji antyniemieckiej był także jego ojciec. W związku z tym był później aresztowany i jak wiemy stracił życie. Natomiast sam Tadeusz Ośko rozpoczął działalność konspiracyjną następnie w Warszawie, gdzie rekrutował batalion szturmowy, a następnie wyjechał na kresy południowo-wschodnie, konkretnie w Lubelskie, nawet jeszcze trochę dalej, Zamojskie. No i tam miał zapisać na swoim koncie szereg, co najmniej kilka bardzo takich czynów chwalebnych, takich jak na przykład udział w rozbiciu więzień niemieckich i uwolnienie polskich jeńców.
Tak naprawdę on nie przyjechał do Bydgoszczy po to, żeby ratować akowców. On tu się znalazł trochę, że tak powiem, można powiedzieć drogą przypadku. On po prostu w Solcu Kujawskim zdezerterował z wojska, obawiając się swojego aresztowania, bo już wtedy były na tyle te czystki prowadzone, że szukano akowców wśród żołnierzy, a on miał przeszłość bardzo barwną. Bał się, że może zostać rozpoznany przez kogoś jako człowiek związany z konspiracją, więc zdezerterował tego wojska i do Bydgoszczy przyjechał naprawdę nie mając wcześniej z tym miastem nic wspólnego. Niejako życie po prostu stawiało mu nowe zadania i wyzwania. Jednym z nich było takie, że chciał mieć wiedzę na temat tego, co się faktycznie dzieje i jakie są zamiary nowego okupanta. I on w to wchodził po prostu, tak się złożyło, że on przebywając na posterunku i rozmawiając z jednym milicjantem, konkretnie Leopoldem Mroczkiem, pseudonim Lop, dowiedział się, że właśnie przybędzie 7 akowców, których NKWD chce gdzieś przewieźć. No, chciał sprawę zbadać i zbadał. Dowiedział się, że oni nie mają być tylko tak przewiezieni, tylko mają być po prostu rozstrzelani w strefie przyfrontowej, jak to nazwano, w okolicach Piły.
No i teraz zaczyna się epizod, ten właśnie epizod, który jest najbardziej sensacyjny. Tadeusz Ośko w mundurze oficera Wojska Polskiego, zaopatrzony w fałszywe dokumenty oficera UB, przybył tutaj do mieszkania, w którym zatrzymali się konwojowani. No i oświadczył, że uwalnia tych okowców. Powiedział, że przejmuje w ogóle ich pod swoją jakby pieczę i następnie oświadczył tym byłym okowcom, że są wolni, ale jednocześnie, biorąc pod uwagę tę okoliczność, że życie tych okowców było zagrożone, postanowił zadziałać no, dość zdecydowanie, a mianowicie polecił tych pozostałych milicjantów ściągnąć z innych kwater. Jednak no, na polecenie Gośki ich zabito.
Niestety znalazł się człowiek, który się nazywał Potopowicz, który był obecny na jednym ze spotkań, na którym był obecny właśnie Ośko. Było to spotkanie konspiracyjne. Watowali, wznosili toasty i między innymi Ośko na jednym z tych spotkań wzniósł toast na cześć Armii Krajowej. W kuluarnych rozmowach wyszła sprawa również śmierci tych trzech milicjantów. Więc zaczął pisać anonimy do UB, podpisując się dobry obywatel, że on wie, co się stało z trzema milicjantami o takim i takich nazwiskach, że te osoby nie żyją i wie, kto jest odpowiedzialny za ich śmierć. Sprawdzono tą kamienicę i znaleziono ciała, zrobiono im uroczysty pogrzeb jako osoby, które zostały zamordowane przez reakcyjne podziemie i szukano winnych. No i w końcu trafiono na ślady tych winowców. W czasie śledztwa wyszło kto, kiedy i jak wyglądała ta cała sytuacja, jak doszło do śmierci tych trzech milicjantów.
I następnie po jakimś czasie zorganizowano proces wielu działaczy Bydgoskiego Okręgu Winu, a do tego procesu włączono jak gdyby sprawę owej trójki milicjantów zabitych ponad rok wcześniej w Bydgoszczy, tylko na tej zasadzie, że Tadeusz Ośko na krótko, tuż przed aresztowaniem związał się właśnie z winem. Został aresztowany w Leśniczówce w Boluminie.
Czy my dobrze jedziemy do Leśniczówki?
Dobrze.
Do Leśniczego, do tej starej Leśniczówki?
No dobrze.
W 1945 roku UB zabrało partyzantów.
Ja nie jestem autochtonem. Ja jestem tutaj, wie pani, od 2005 roku, 2005 roku. I generalnie tamto mnie nie za bardzo ta historia interesuje.
Aha, rozumiem.
Bo to historię zmieniają historycy, nie ci, co kształtowali. Także wie pani, tak ja mówię, wie pani co, ja nie będę się uczył co dwa lata na nowo historii.
Nie przeszkadzam, ale weź panią do pokoju, porozmawiacie na spokojnie.
Robię taki reportaż o partyzantach.
Proszę pani. Leśniczówka w Boluminie, przed wojną jeszcze był leśniczy Chwirot, tam mieszkał.
Jak się nazywał?
Chwirot.
A czy pan w ogóle słyszał o tej historii, że ukrywali się w Leśniczówce w Boluminie partyzanci i no, zostali otoczeni przez funkcjonariuszy i wyprowadzeni?
Nie. Co mogłem tu się dowiedzieć, to od tego leśniczego Chwirota, bo on tu był... I przed wojną, i po wojnie był, dosyć długo, nie? Ale jakoś, no, po wojnie wiadomo, jaka była sytuacja, o ile to było przez UB byli wyprowadzeni. To tak już, jak ktoś komuś coś mówił, to musiał powiedzieć komuś bardzo zaufanemu, nie? Bo inaczej, no, to no, mógł sam ponieść jakieś tam konsekwencje.
Nie? Mama mi opowiadała, jak już byłam starszą, już tam dorosłą, że go wtedy bardzo prosiła, żeby sobie dał spokój z tymi swoimi takimi sprawami dotyczącymi no, polityki w kraju po prostu. No ale on powiedział, że ojciec zginął za ojczyznę i jemu też nic nie pozostaje innego, jak dalej walczyć. No.
Nie macie państwo jego grobu, nie odnaleziono w Bydgoszczy jego...
To znaczy moja babcia jeździła systematycznie co roku do Bydgoszczy, ponieważ się skumała z którąś z pani Augustyn, chyba ja nie wiem, ja już w tej chwili nie pamiętam tego nazwiska, ale coś takiego u niej się zatrzymywała jeszcze do tej Bydgoszczy i ta pani po prostu wiedziała, gdzie oni zostali pochowani, ich tam było 11 czy 9. Bo ona znała grabarza z Bydgoszczy, I ten grabarz powiedział, że w nocy przyjechali, wykopany był grób wielki, stanęli wokół grobu, strzały się odbyły i zakopane to wszystko zostało. W nocy ten wyrok został wykonany tam w tej Bydgoszczy. No tyle, że ten grabarz znał jedną z tych matek, która miała tam właśnie tego syna swojego w więzieniu, na którym został ten wyrok wykonany. I no on jej tak powiedział, że no tutaj, no ale czy to akurat oni byli, no trudno powiedzieć.
A to tutaj jest Bydgoszcz, cmentarz, ulica Akcyńska, wykop 1, grób z datą 27 czerwca 2018. Wrzucony do dołu, nogi uniesione. To widać ręce, byle jak, to nie jest ułożone ciało, to jest po prostu wrzucone do dołu. Pani doktor, będzie można porozmawiać z panem profesorem, czy?
Ja sądzę, że tak, ale on przyjechał, dajcie mu trochę czasu, niech on zada pytanie, niech porozmawia z pracownikami.
W którym dole znaleźliście?
No w tym.
W tym właśnie, obok którego stoimy. Tak bezwładnie rzucony, byle jak, widać nogi, ręce, to nie jest ułożone ciało.
Absolutnie wrzucone, po prostu tak. Nawet grabarz był zszokowany widokiem.
Wszystkie ciała, te trzy, które znaleźliście, były w takim...
Tak.
Rodzina Ośki, ta z Częstochowy, tak. Pani, ona też o tym już wie?
Ja powiadomiłam, że rozpoczynamy. Nie? Natomiast wiadomo, ona zostanie oficjalnie powiadomiona, jak zakończą się badania genetyczne.
DNA, jasne. Sukces, pani doktor.
Początek sukcesu. Sukces będzie, jak oni zostaną z honorami pochowani.
Ale szukaliście w zeszłym roku, nie znaleźliście.
Tak, tak.
Skąd wiedzieliście, że tu trzeba szukać?
No szukaliśmy dalej, uściślaliśmy dokumenty, liczyliśmy kroki, różnego typu rzeczy robiliśmy.
I co tu było, pani doktor, w tym miejscu, zanim wykopaliście?
Bezimienna mogiła, o którą nikt się nie troszczył, ale fama chodziła, że to są jacyś żołnierze. I dlatego nikt nigdy się nie zdecydował się tam pochować kolejno. Nie było kolejnego pochówku. I to nas uratowało. Bo okoliczni słyszeli, że to jest bezimienna mogiła jakichś żołnierzy i nawet też na Wszystkich Świętych zadbali o tę mogiłę.
Czyli właściwie to dzięki przyzwoitości ludzi, którzy grzebali swoich bliskich i księdzu pewnie, proboszczowi.
Tak, dokładnie.
Że ludzie po prostu nie zdecydowali się zająć tego miejsca dla swoich bliskich.
Dokładnie.
A inni bliscy, pani doktor, tych pozostałych dwóch osób też, no rozumiem, że nie są powiadomieni, bo czekacie na identyfikację, ale oni w ogóle istnieją, czekają?
Tak. Musieliśmy pobierać materiał genetyczny przecież, więc mamy materiał od wszystkich, całej trójki. Ja czytałam listy żon tych ludzi, którzy tu zginęli, to jest po prostu... I znam losy tych kobiet, późniejsze losy, powojenne, tragedia, po prostu tragedia. Co one przeszły?
Ze względu na swoich mężów.
Tak, dokładnie.
Ja czekam na kogoś, gdzie tu prawdopodobnie jest pochowany i żeby znaleźć te szczątki, to po prostu... No, czekam, chcę, żeby znaleźć. Myślałam, że tym razem się uda, ale jednak jeszcze się nie uda tym razem, bo to nie jest to miejsce.
A to jest ktoś z rodziny?
Nie, to dla mnie to był obcy, ale jako żołnierz AK ukrywał się u moich rodziców.
I to na szczątki tego człowieka pani liczy, że tutaj się znajdą?
Tak.
Jaka to była historia, jak to było?
No to były lata 52 roku, jak to się wszystko, jak po naszemu złapali, osadzili, wyrok wykonali. A wcześniej to jako żołnierz AK... podczas wojny gdzieś tam służył. Ale to długa historia, bo to strasznie niedługo to było opowiadać. No, ale później w 1945-1946 roku się pojawił na naszych terenach i ukrywał się u moich rodziców.
No to było trochę niebezpieczne, prawda?
No, dlatego mój tata dostał wyrok za to, jak go złapali. Dostał wyrok w sumie 15 lat. Odsiedział tam chyba 7. 7 później zmieniono na trochę na 5. No i tak, bo tam były amnestie tak co jakiś czas. No i mój tata wrócił w 54 chyba, czy w którymś roku wrócił, czy teraz musiałam zajrzeć do końca. No pamiętam, jak mój tata wrócił. Ja miałam 2,5 roku, jak mojego tatę wtedy zabrali. I to wszystko. Tego chłopaka nie pamiętam. Ja tylko wiem z opowiadań rodziców, i w ogóle tak.
Za mała pani była?
Za mała. Miałam 2,5 roku, więc trudno było pamiętać.
A pani wie, jak się ten człowiek nazywał?
Tak, wiem. On miał pierwsze nazwisko, tego prawdziwe nazwisko, to Władysław Bielecki, a później jak się ukrywał już jako tego, to się nazywał Władysław Piotrowski. U nas pod takim nazwiskiem zawsze był.
To być może tutaj będą też poszukiwać go jesienią.
Tak, prawdopodobnie tak. Właśnie myślałam, że może tym razem się uda już go znaleźć, ale jeszcze nie.
Pani doktor, a skąd wiadomo, skoro jeszcze nie ma badań genetycznych, że tu akurat w tym dole, to jest Tadeusz Ośko, były jakieś takie, nie wiem, guziki, znaki, które jakieś takie
póki
ślady?
Póki co jeszcze nie, bo jeszcze ich nie wydobyliśmy, więc nie wiemy, czy będą guziki. Natomiast odnaleźliśmy również marmurowy, betonowy taki kawałek kamienia, na którym był numer grobu 139, pokrywający się z zapisami w księgach cmentarnych. Także już, ja nie mam żadnej wątpliwości, ale genetycy muszą potwierdzić.
Tu macie też wolontariuszy, to też świadczy o tym, że Polacy przejmują się jednak swoją historią.
No oczywiście, naprawdę nie musieliśmy ich zmuszać, a wprost przeciwnie, troszeczkę im mnożyliśmy trudności, żeby oni tymi wolontariuszami zostali, bo musieli spełnić pewne wymogi, przejść szkolenie BHP, wypełnić pewne formularze i to wszystko dla osób, które normalnie pracują, jest wezwaniem, żeby tu w tym czasie, kiedy my im dyktujemy, się pojawić i zacząć bezinteresownie nam pomagać.
Bo muszą też wziąć jakiś urlop z pracy.
Tak, dokładnie.
Tu pracują fizycznie, a niekoniecznie pracują fizycznie w swoim zawodzie.
Dokładnie. Przynajmniej część społeczeństwa ciągle na tym bardzo zależy i jest, powiedzmy, idealistyczna. Pewne wartości są dla nich na tyle cenne, że poświęcą swój czas, zdrowie i walczą o to tak, jak potrafią. Niektórzy łopatami. I chwała im za to.
A co pani tu robi? Pani jest wolontariuszem?
Jako wolontariusz. No, to już w zeszłym roku też byłam.
I jak pani zobaczyła te byle jak wrzucone zwłoki, bo to widać, prawda? Ręce gdzieś tam byle jak, to nogi, widać, to jest wrzucony do dołu.
To widać, że one są, że te zwłoki były po prostu zrzucone z jakiejś przyczepy, czy z czegoś, po prostu bezładnie się ześlizgnęły. No i tak pozostały. Nie? To świadczy tutaj o tym bestialstwie, o tej bezduszności. No ale 72 lata czekali tu w tych dołach, żeby dziś doczekać się godnego pochówku. Pierwsze wrażenie to łzy w oczach i taki respekt. Respekt. I jakby świadomość, taka pełna świadomość tragizmu żołnierzy wyklętych, jaki ich los spotkał za to, no, za to bohaterstwo, którym się cechowali, sprzeciwiając się władzy sowieckiej, walcząc wbrew wszystkiemu, również wbrew nadziei. I to tak dopiero dociera do nas, że był sens, tak? Ale to rzeczywiście trzeba długo było czekać i jeszcze niektórzy dziś wątpią w sens tego, co robili, co jest bardzo smutne. No a tutaj po prostu no, łza się wokół kręci. Trudno jest o tym mówić tak naprawdę, bo patrząc na te szczątki, na piszczele, na czaszki, widać, że to byli też młodzi ludzie, to prawda, po tych szkieletach. Tak. Kiedy pierwsze zobaczyłam ten but oficerski,
no właśnie,
wystający, tak. On mnie najbardziej tak jakby dotknął emocjonalnie. Ten but, zachowany but wystający, gdzieś widać, że w nieładzie te ciała zostały wrzucone.
Byle jak, to widać.
Tak, być może jeszcze przygniecione, że te ciała są po prostu no zgniecione jak kartka papieru, są takie z...
Musimy mieć pewność, kto tutaj leży i tak będzie w tym przypadku. Mamy w tej chwili taką oto sytuację, kiedy także świat medyczny, świat genetyczny też chce mieć udział w tych pracach i taka sytuacja jak ta to jest wyzwanie, ale jednocześnie taka świadomość, my swoich bohaterów mandamy tutaj na miejscu i chcemy, żeby tak było.
No właśnie, w dobrym stanie te szczątki się zachowały.
To daje nam podstawę do optymizmu, jeżeli chodzi o szybkość i o wynik badań genetycznych.
A jak te badania długo mogą potrwać?
Od kilku tygodni do kilku miesięcy.
Od czego to zależy?
Od wielu czynników, szanowna pani, które występują w ośrodku, akurat w tym przypadku bydgoskim. Miejmy nadzieję, że nie będzie tam innych specjalnych zleceń, które by uniemożliwiały wykonanie w krótkim czasie badań tych szczątków odnalezionych przy Chcyńskiej.
Panie profesorze, no to taki dzień, w którym, jak pan mówi, odkrywacie pewne tajemnice.
Żeby do takich sytuacji, jak dzisiaj doszło, najpierw potrzeba wielu miesięcy i lat pracy. Pani Alicja Hałka-Paczowska, pracująca w Biurze Poszukiwań i Identyfikacji tutaj w Bydgoszczy, od lat bada tę historię, zna nazwiska, zna losy tych ludzi, starała się robić to, co wykonujemy w całej Polsce, a więc wytypować miejsca, gdzie prawdopodobnie mogą być szczątki.
Jak państwo słyszeli, ostatnią osobą wypowiadającą się był profesor Krzysztof Szwagrzyk, ale w reportażu udział wzięli także pani doktor Alicja Hałkę-Paczowska, również pan profesor Zdzisław Biegański, a także radna Grażyna Szabelska, która była i jest tutaj w tym przypadku wolontariuszką pomagającą ekipie profesora Szwagrzyka szukać szczątków. My musimy już kończyć, ale czekam na wszystkie państwa telefony od 17 do 17.30 pod numerem telefonu 345 50 90, a za wspólnie spędzony czas dziękuję już Żaneta Walentyn.